Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Grzech Dawida, Batrzeba. Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi, jestem brzemienna. Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba, przyślij do mnie Uriasza Chetytę. Joab posłał więc Uriasza do Dawida. Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi, wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi. Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla. Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. Przekazano wiadomość Dawidowi. Uriasz nie wstąpił do swego domu. Pytał więc Dawid Uriasza, czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie wstępujesz do własnego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach. Podobnie też i pan mój Joab wraz ze sługami mego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Na życie Jahwe i na twoje czegoś podobnego nie uczynię. Dawid więc rzekł do Uriasza, pozostań tu jeszcze dziś i jutro, a potem cię wyślę. Uriasz został więc w Jerozolimie w tym dniu. Nazajutrz Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swoim posłaniu między sługami swojego pana, a do domu swojego nie wstąpił. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał, postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpicie go, aby został ugodzony i zginął. Joab, obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczyli tam dzielni żołnierze nieprzyjacielscy. Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida. Zginął też Uriasz Chetyta. Joab przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki. Posłańcowi dał następujące wyjaśnienie. Jeśli by po opowiedzeniu królowi całego przebiegu walki do końca król wpadł w gniew i zapytywał cię, dlaczego zbliżyliście się tak do miasta, by toczyć walkę? Czyż nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Kto zabił Abimeleka, syna Jerubbaala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemuż podchodziliście aż pod mury? Powiesz, sługa twój, Uriasz Chetyta, zginął również. Posłaniec poszedł. Po przybyciu oznajmił Dawidowi wszystko, z czym go Joab posłał. Dawid uniósł się i rzekł do posłańca. Dlaczego tak zbliżyliście się do miasta, by toczyć walkę? Czy nie wiedzieliście, że będziecie rażeni z murów? Kto zabił Abimeleka, syna Jerubbaala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemuż podchodziliście aż pod mury? Posłaniec odpowiedział Dawidowi. Udało im się przemóc nas i wyjść przeciw nam w pole. Odparliśmy ich aż do bramy. Tymczasem łucznicy zaczęli strzelać z muru do twoich sług. Dlatego to zginęło kilku ze sług królewskich. Zginął też sługa twój Uriasz Chetyta. Dawid oznajmił posłańcowi. Tak powiesz Joabowi. Nie trap się z tego, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz innego. Bądź wytrwały w walce przeciwko miastu i zniszcz je. Ty sam dodaj mu odwagi. Żona Uriasza, dowiedziawszy się, że Uriasz, jej mąż, umarł, opłakiwała swego pana. Gdy czas żałoby przeminął, posłał po nią Dawid i sprowadził do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Jahwe. Jahwe posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział, w pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: na życie Jahwe, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi: ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Jahwe, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twojego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Jahwe, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hetyty wziąłeś sobie za małżonkę. To mówi Jahwe: oto ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami wobec tego słońca. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Jahwe. Natan odrzekł Dawidowi: Jahwe odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz. Lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Jahwe, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. Natan udał się potem do swego domu. Jahwe dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie całą noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi. Bronił się jednak. W ogóle z nimi nie jadał. W siódmym dniu dziecko zmarło. Słudzy Dawida obawiali się powiadomić go, że dziecko umarło. Twierdzili: jeżeli, gdy dziecko jeszcze żyło, przemawialiśmy do niego, a głosu naszego nie usłuchał, to jak możemy mu powiedzieć, że chłopiec umarł? Może uczynić sobie coś złego. Gdy jednak Dawid zauważył, że słudzy jego rozmawiają szeptem, zrozumiał, że dziecko zmarło. Pytał więc sługi swoje: czy dziecko umarło? Odpowiedzieli: umarło. Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swoje ubranie i wszedłszy do domu Jahwe, oddał pokłon. Powróciwszy do domu, zażądał, by mu podano posiłek, którym się pożywił. Słudzy na to mu powiedzieli: co ma znaczyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło, płakałeś, lecz gdy zmarło, powstałeś i posiliłeś się. Odrzekł: dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie, kto wie, może Jahwe nade mną się ulituje i dziecko będzie żyło. Tymczasem umarło. Po cóż mam pościć? Czyż zdołam je wskrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci. Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batszewy. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała na imię Salomon. A Jahwe umiłował go i posłał o tym wiadomość za pośrednictwem proroka Natana, a on nazwał go Jedidia z rozkazu Jahwe. Dalsze walki z Amonitami. A Joab staczał walki z amonickim Rabba i zdobył stolicę królestwa. Wysyłając posłów do Dawida, donosił: natarłem na Rabba i zdobyłem już miasto Wód. A teraz zbierz pozostałe wojsko i prowadź dalej walkę przeciw miastu. Podbij je, ażebym nie ja był jego zdobywcą i nie nadał mu swojego imienia. Dawid zebrał więc całe wojsko i udał się do Rabba, natarł na miasto i zdobył je. Z głowy Milkoma zdjął koronę, która ważyła talent złota. Miała ona drogocenny kamień, który posłużył za ozdobę głowy Dawida. Zabrał też z miasta niezliczoną ilość łupów. Ludność zaś, która w nim była, uprowadził i przeznaczył do obsługi pił, kilofów i żelaznych siekier oraz kazał jej przejść do wyrobu cegły. W ten sposób postąpił z wszystkimi miastami amonickimi. Potem wrócił Dawid z całym wojskiem do Jerozolimy. Tamar i Amnon. Oto, co się potem wydarzyło. Absalom, syn Dawida, miał piękną siostrę, której było na imię Tamar. W niej zakochał się Amnon, również syn Dawida. Dręczył się tym Amnon, także zachorował z powodu swojej siostry Tamar. Ponieważ była dziewicą, Amnon nie widział możliwości uczynienia jej czegokolwiek. Amnon miał jednak przyjaciela imieniem Jonadab, syna Szimei, brata Dawida. Jonadab był człowiekiem bardzo przebiegłym. Ten go zapytał, co się z tobą dzieje, synu królewski, że tak mizerniejesz z dnia na dzień? Nie chcesz mi tego wyjaśnić? Amnon odpowiedział mu, kocham Tamar, siostrę mojego brata Absaloma. Jonadab mu odpowiedział, połóż się do łóżka i udaj chorego. Gdy przyjdzie twój ojciec, by cię odwiedzić, powiesz mu, pozwól, by przyszła moja siostra Tamar i podała mi jeść, niechby przygotowała na moich oczach coś do zjedzenia, tak bym to widział. Wtedy przyjąłbym posiłek z jej ręki. Amnon położył się więc i udawał chorego. Kiedy przyszedł król, aby go odwiedzić, odezwał się Amnon do króla. Niech przyjdzie, proszę, moja siostra Tamar i przyrządzi mi dwa placki w mojej obecności, abym mógł przyjąć posiłek z jej ręki. Dawid posłał więc zawiadomienie do pałacu do Tamar. Przyjdź, proszę, do domu twojego brata Amnona i przygotuj mu coś do zjedzenia. Tamar poszła do domu swego brata Amnona, a on leżał. Wzięła ciasto, zagniotła, zrobiła placki na jego oczach i upiekła je. Wziąwszy patelnię, wypróżniła ją przed nim, ale on wstrzymał się od jedzenia. Amnon powiedział, niech ode mnie wszyscy wyjdą. A gdy wszyscy od niego wyszli, Amnon rzekł do Tamar, przynieś posiłek do sypialni, abym przyjął go z twojej ręki. Tamar wzięła placki, które przygotowała i zaniosła bratu swojemu Amnonowi do sypialni. Gdy je przed nim położyła, aby jadł, schwycił ją i rzekł, chodź połóż się ze mną, siostro moja. Odpowiedziała mu, nie, mój bracie, nie gwałć mnie, bo tak się w Izraelu nie postępuje. Zaniechaj tego bezeceństwa. Dokąd się udam z moją zniewagą? A ty stałbyś się jednym z przestępców w Izraelu. Porozmawiaj raczej z królem, on ci mnie nie odmówi. On jednak nie posłuchał jej głosu, lecz zadał jej gwałt, zbezcześcił i obcował z nią. Potem Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść. Nienawiść ta była większa niż miłość, którą ku niej odczuwał. Rzekł do niej Amnon, wstań i odejdź stąd. Odpowiedziała mu, nie czyń mi, wypędzając mnie od siebie, jeszcze większej krzywdy od tej, jaką mi wyrządziłeś. On jednak nie chciał jej posłuchać. Zawołał swego pachołka, który mu usługiwał i rzekł, wypędź tę ode mnie na ulicę i zamknij za nią drzwi. Była odziana w szatę z rękawami, gdyż tak ubierały się córki królewskie dziewice. Sługa wyprowadził ją na ulicę i zamknął za nią drzwi. Wtedy Tamar posypała sobie głowę prochem, rozdarła szatę z rękawami, którą miała na sobie, położyła rękę na głowę i odeszła, głośno się żaląc. Absalom, jej brat, odezwał się do niej. — Prawda, że Amnon, twój brat, był z tobą? — Teraz jednak, moja siostro, uspokój się. — To twój brat. Nie bierz do serca tego wypadku. Tamar pozostała zbolała w domu swojego brata, Absaloma. Król Dawid, posłyszawszy o tym wydarzeniu, wpadł w wielki gniew. Nie chciał on jednak uczynić Amnonowi, swemu synowi, nic złego, gdyż go miłował. Był to przecież jego pierworodny. Absalom natomiast nie mówił do Amnona nic dobrego ani złego, bo go znienawidził za to, że zgwałcił jego siostrę Tamar. Zemsta Absaloma. Dwa lata później, gdy Absalom urządził strzyże owiec w Baal Hasor, w bliskiej odległości od Efraima, zaprosił wszystkich synów królewskich. Absalom udał się również do króla i rzekł, właśnie odbywa się u twojego sługi strzyża owiec. Niech raczy król przyjść do swojego sługi z całym orszakiem. Król rzekł Absalomowi, nie, mój synu, raczej nie pójdziemy wszyscy, abyśmy ci nie sprawili kłopotu. Nalegał na niego, lecz nie chciał iść, ale go pobłogosławił. Absalom powiedział, jeśli nie, to może by z nami poszedł mój brat Amnon. Król mu odpowiedział, po cóż miałby iść z tobą? Nalegał na niego Absalom, więc posłał z nim Amnona i wszystkich synów królewskich. Absalom przygotował ucztę na wzór uczty królewskiej. Dał zaś Absalom swoim sługom takie polecenie. Uważajcie, gdy Amnon serce rozweseli winem, a ja powiem wam, uderzcie na Amnona, wtedy zabijecie go. Nie bójcie się, gdyż ja wam to rozkazuję. Bądźcie mężni i sprawcie się dzielnie. Słudzy Absaloma uczynili z Amnonem tak, jak im kazał Absalom. Wtedy wszyscy królewscy synowie poderwali się z miejsc i dosiadłszy swych mułów uciekli. Gdy byli jeszcze w drodze, dotarła do Dawida pogłoska: Absalom zamordował wszystkich synów królewskich, nie został z nich ani jeden. Powstał król, rozdarł szaty i rzucił się na ziemię. Wszyscy też jego słudzy, którzy stali przy nim, rozdarli szaty. Lecz Jonadab, syn Szimei, brata Dawidowego, powiedział: Niech pan mój nie mówi, że wszyscy młodzi synowie królewscy zostali zabici. Raczej zginął sam Amnon. Wobec niego bowiem Absalom czuł nienawiść od czasu zgwałcenia przez niego jego siostry Tamar. Niech więc nie bierze sobie pan mój król tej pogłoski do serca, że zginęli wszyscy synowie królewscy. Zginął sam Amnon. Absalom zaś uciekł. Pachołek pełniący straż, podniósłszy oczy, zauważył mnóstwo ludzi zstępujących ze zbocza góry drogą od Horonaim. Rzekł więc Jonadab do króla: O, właśnie nadchodzą synowie królewscy. Tak się stało, jak sługa twój mówił. Zaledwie przestał mówić, nadeszli synowie królewscy. Podniósłszy głos, płakali. Również król i cały jego orszak głośno płakali. Ułaskawienie Absaloma. Absalom zaś uciekł, udając się do Talmaja, syna Amichuda, króla Geszur, i przebywał tam przez 3 lata. A król opłakiwał swego syna przez cały ten czas. Z czasem przestał król Dawid nastawać na Absaloma. Pocieszył się już bowiem po śmierci Amnona. Joab, syn Serui, zauważył, że serce króla zwróciło się do Absaloma. Posłał więc do Tekoa i sprowadził stamtąd pewną mądrą kobietę i rzekł jej: Proszę cię, udaj, że jesteś w żałobie, ubierz szaty żałobne i nie namaszczaj się oliwą, a okazuj, że jesteś kobietą, która od dłuższego czasu opłakuje zmarłego. Udasz się do króla i powiesz mu te słowa. I pouczył ją Joab, co ma mówić. Kobieta z Tekoa poszła więc do króla, upadła na ziemię, oddała pokłon i zawołała: — Królu, pomocy! Król ją zapytał: — Co ci jest? Odpowiedziała: — Ach, jestem wdową, mąż mój umarł, a twoja służebnica miała 2 synów. Pokłócili się oni nawzajem na polu, a że nie było nikogo, kto by ich rozdzielił, jeden z nich uderzył swojego brata tak, że ten umarł. I oto cała rodzina wystąpiła do służebnicy twojej z żądaniem: oddaj bratobójcę. Zabijemy go za życie jego brata, którego zamordował, i zgładzimy dziedzica. Tak usiłują zagasić węgiel, który mi pozostał, ażeby nie zostawić po mężu moim imienia ani potomstwa na powierzchni ziemi. Król odpowiedział kobiecie: idź do domu, sam wydam polecenie w tej sprawie. Wtedy kobieta z Tekoa rzekła do króla: panie mój, królu, ta wina spadnie na mnie i na moją rodzinę. Król i jego tron będzie niewinny. Rzekł król: gdyby ktoś mówił co przeciwko tobie, przyprowadź go do mnie, odtąd już nie będzie ci szkodził. Odpowiedziała: wspomnij proszę królu na Jahwę twojego Boga, by mściciel krwi nie powiększył nieszczęścia i nie został syn mój zgładzony. Odrzekł: na życie Jahwę nie spadnie z głowy twojego syna ani jeden włos na ziemię. Rzekła kobieta: czy mogłaby twoja służebnica rzec jedno słowo do pana mojego króla? Odpowiedział: mów. Rzekła kobieta: czemuż masz taki zamiar względem ludu Bożego? Wypowiadając taki wyrok, sam król okazał się winny, skoro król nie sprowadza tego, który jest jego wygnańcem. Wszyscy bowiem umrzemy z pewnością, jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której już zebrać niepodobna. Bóg jednak nie zabiera życia w ten sposób. Obmyśl więc sposoby, aby wygnaniec dłużej nie pozostawał na wygnaniu. A jeśli teraz przybyłam, by mówić o tym panu memu królowi, to dlatego, że nastraszyli mnie ludzie. Twoja służebnica powiedziała sobie: przemówię do króla, może król uczyni, co mu powie jego służebnica. Chyba król wysłucha i wybawi swoją niewolnicę z mocy tego człowieka, który chce mnie i mojego syna pozbawić Bożego dziedzictwa. Tak sobie mówiła twoja służebnica. Słowo mojego pana króla będzie może dla mnie uspokojeniem, wszak pan mój król jest jak anioł Boży, który wysłucha tego, co dobre i tego, co złe. Jahwe, Bóg twój, niech będzie z tobą. W odpowiedzi król rzekł do kobiety: nie ukrywaj proszę przede mną tego, o co chcecie zapytać. Odpowiedziała kobieta: bądź łaskaw mówić, panie mój królu. I rzekł król: czy nie ma w tym wszystkim ręki Joaba? Odpowiedziała kobieta mówiąc: na twoje życie, panie mój królu. Niemożliwe to, by zboczyć w prawo czy w lewo od tego wszystkiego, co mówi pan mój król. To prawda, że sługa twój Joab mi to polecił, On też włożył w usta służebnicy Twojej wszystkie te słowa. A żeby sprawie nadać inny wygląd, sługa Twój Joab w ten sposób postąpił. Pan mój jest jednak bardzo mądry, jak anioł Boży wie wszystko, co się dzieje na ziemi. Zwrócił się król do Joaba. Dobrze więc, uczynię tę rzecz. Idź i przyprowadź młodego Absaloma. Joab padł twarzą na ziemię i oddał pokłon, błogosławiąc króla. Joab zawołał, dziś poznaję sługa Twój, że jesteś dla mnie życzliwy, o Panie mój królu. Król bowiem wykonał to, co jego sługa powiedział. Joab powstał i udał się do Geszur i sprowadził Absaloma do Jerozolimy. Król jednak oświadczył, niech wróci do swojego domu, ale twarzy mojej nie będzie widział. Absalom wrócił do swojego domu, ale twarzy króla nie widział. W całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego jak Absalom. O nim wygłaszano pochwały. Od stóp do głowy nie było na nim skazy. Kiedy strzygł swoją głowę, a strzygł ją zwykle co roku, bo było mu zbyt ciężko i musiał się strzyc, włosy jego głowy ważyły 200 syklów według królewskiej wagi. Absalomowi urodziło się 3 synów i 1 córka. Nazywała się Tamar. Była to kobieta o pięknym wyglądzie. Absalom przebywał przez 2 lata w Jerozolimie, lecz twarzy króla nie widział. Absalom posłał do Joaba, ażeby go wysłać do króla. On jednak nie chciał przyjść do niego i posłał po niego po raz drugi, ale nie chciał przyjść. Rzekł wtedy do swoich poddanych, spójrzcie na to pole, które ma Joab obok mojego. Rośnie na nim jęczmień. Idźcie, spalcie go ogniem. I słudzy Absaloma spalili pole ogniem. Powstał Joab i przyszedłszy do domu Absaloma zapytał, czemu twoi słudzy spalili ogniem pole, które do mnie należy? Odpowiedział Absalom Joabowi, posyłałem przecież do ciebie wezwanie. Przyjdź tutaj, poślę cię do króla z poselstwem. Po co przybyłem z Geszur? Lepiej by było, gdybym tam pozostał. Teraz chcę zobaczyć twarz króla. Jeśli jestem winny, niech mnie zabije. Joab udał się więc do króla i przekazał mu wiadomość. On zaś przywołał Absaloma. Ten przybył do króla i oddał pokłon królowi aż do ziemi, a król ucałował Absaloma. Bunt Absaloma. Potem Absalom sprawił sobie rydwan i konie, 50 zaś ludzi biegało przed nim. Absalom rano zwykł zasiadać obok drogi wiodącej do bramy. Każdego, kto z jakąś sprawą udawał się do króla, by ją rozsądził, wołał Absalom do siebie i pytał, z którego jesteś miasta? Odpowiadał, sługa twój jest z takiego a takiego pokolenia izraelskiego. Wtedy Absalom mówił mu, patrz, sprawa twoja jest jasna i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię wysłuchał. Potem mówił Absalom, o, któż mnie ustanowi sędzią nad krajem? Przychodziliby do mnie wszyscy, którzy mają sprawy sporne i sądowe, a ja wydawałbym sprawiedliwe wyroki. A gdy ktoś się zbliżał, aby mu oddać pokłon, podawał mu rękę, ściskał i całował. Absalom postępował w ten sposób wobec każdego Izraelity, który przychodził po sprawiedliwość do króla. Tak Absalom zjednywał sobie serca ludu izraelskiego. Po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla, pozwól mi pójść wypełnić w Hebronie ślub, jaki złożyłem Jahwe. Przebywając w Geszur w Syrii, złożył sługa twój obietnicę. Jeżeli Jahwe sprawi, że powrócę do Jerozolimy, wtedy oddam hołd Jahwe. Król odpowiedział mu, idź w pokoju. On zaś powstawszy udał się do Hebronu. Absalom skierował tajnych posłańców do pokoleń izraelskich, żeby mówili, gdy tylko posłyszycie dźwięk trąby, wołajcie, Absalom został królem w Hebronie. Z Absalomem na jego wezwanie wyruszyło z Jerozolimy 200 ludzi, nie wiedząc w prostocie swej o niczym. Kiedy Absalom składał ofiarę, posłał również, by wezwano z rodzinnego miasta Gilo, Achitofela, Gilonite, doradcę Dawida. W ten sposób wzmagało się sprzysiężenie, a otoczenie Absaloma się powiększało. Ucieczka Dawida. Przybył ktoś, kto doniósł Dawidowi. Serca ludzi z Izraela zwróciły się do Absaloma. Wtedy Dawid dał rozkaz wszystkim swym sługom przebywającym wraz z nim w Jerozolimie. Wstańcie, uchodźmy, gdyż nie znajdziemy ocalenia przed Absalomem. Spiesznie uciekajcie, ażeby nas nie napadł znienacka, nie sprowadził na nas niedoli i ostrzem miecza nie wygładził mieszkańców miasta. Słudzy królewscy odpowiedzieli królowi. We wszystkim, co rozkaże Pan, nasz król, słudzy twoi będą z tobą. I wyruszył król pieszo, a za nim cały jego dom. Pozostawił jednak król 10 nałożnic, aby pilnowały pałacu. Wyruszył więc król pieszo, a wszyscy ludzie w ślad za nim. Przy ostatnim domu zatrzymali się. Przechodzili obok niego wszyscy słudzy, wszyscy Keretyci, wszyscy Peletyci, wszyscy Gityci, którzy przybyli z Gat w liczbie 600 ludzi, przeszli przed królem. I zapytał król Itaja Gitytę, czemuż i ty idziesz razem z nami? Wróć i pozostań przy nowym królu, przecież jesteś cudzoziemcem, a nawet jesteś wygnańcem swojej ojczyzny. Wczoraj przyszedłeś, a dziś miałbyś iść i będziesz się tułał z nami, gdy ja sam idę bez celu? Raczej wróć, zabierając z sobą braci. Niechaj Jahwe okazuje ci miłość i wierność. Itaj jednak odpowiedział królowi, na życie Jahwe, na życie pana mego króla, w miejscu, gdzie znajdzie się pan mój król, czy to na śmierć, czy życie, tam będzie sługa twój. Odrzekł Dawid Itajowi, a więc idź naprzód. Itaj Gityta poszedł więc dalej ze wszystkimi swoimi ludźmi i dziećmi, które były przy nim. Cała okolica głośno płakała, gdy lud przeciągał, król przeprawił się przez potok Cedron, a cały lud przechodził obok niego w kierunku pustyni. Był tam i Sadok, a razem z nim wszyscy lewici, którzy nieśli Arkę Przymierza Bożego. I postawili Arkę Bożą obok Abiatara, aż cały lud wyszedł z miasta. Król powiedział Sadokowi, zanieś z powrotem Arkę Bożą do miasta. Jeżeli Jahwe okaże mi się życzliwy, to przywróci mnie, tak że znów będę mógł ją zobaczyć razem z przybytkiem. Jeżeli jednak powie, nie znajduję w tobie upodobania, oto jestem, niech czyni ze mną, co uzna za słuszne. Rzekł jeszcze król do kapłana Sadoka, patrz, wróć w pokoju do miasta wraz z synem swym Achimaasem i Jonatanem, synem Abiatara, obydwaj wasi synowie niech wrócą z wami. Patrzcie jednak, czekam na pustynnych równinach, dopóki nie nadejdzie od was dla mnie słowo z wiadomościami. Sadok i Abiatar zabrali Arkę Bożą do Jerozolimy i tam pozostali. Dawid tymczasem wstępował na Górę Oliwną. Wchodził na nią płacząc i mając głowę zasłoniętą. Szedł boso. Również wszyscy ludzie, którzy mu towarzyszyli, zasłonili swe głowy i wstępując na górę płakali. Tymczasem dotarła do Dawida wiadomość. Achitofel jest wraz ze spiskowcami przy Absalomie. Dawid wołał, o Jahwe, racz udaremnić rady Achitofela. I oto, gdy Dawid dotarł do szczytu góry, gdzie oddawano pokłon Bogu, wyszedł naprzeciw niego Huszaj Arkijczyk, mający na sobie podarte odzienie, a głowę posypaną ziemią. Dawid rzekł do niego, jeżeli ze mną pójdziesz dalej, będziesz mi tylko ciężarem. Jeśli natomiast wrócisz do miasta i powiesz Absalomowi, sługą twym jestem, królu, jak byłem sługą twego ojca, tak teraz pragnę być twoim sługą. Możesz wtedy na moją korzyść zniweczyć radę Achitofela. Przecież tam będą z tobą Sadok i Abiatar, kapłani. O każdej sprawie, którą słyszysz z domu królewskiego, doniesiesz kapłanom Sadokowi i Abiatarowi. Tam przebywają dwaj synowie, Achimaas Sadoka i Jonatan Abiatara. Za ich pośrednictwem możecie mi przekazać każdą nowinę, którą usłyszycie. Huszaj, przyjaciel Dawida, przybył do miasta równocześnie z wejściem Absaloma do Jerozolimy. Kiedy Dawid zszedł trochę niżej szczytu, wyszedł naprzeciw niego Siba, sługa Meribaala, a z nim para objuczonych osłów. Było na nich 200 chlebów, 100 gron rodzynek, 100 placków figowych i bukłak wina. Król zapytał Sibę, po co to? Siba odpowiedział, osły niech służą do noszenia królewskiej rodziny, chleb i placki figowe na posiłek dla służby, wino zaś za napój dla odczuwających znużenie na pustyni. Zapytał król, a gdzie syn twojego pana? Siba odrzekł królowi. Pozostał w Jerozolimie, gdyż twierdził, dziś zwróci mi dom Izraela królestwo mojego ojca. Król powiedział do Siby, oto twoje jest wszystko, co należało do Meribaala. Odrzekł Siba, oddaję ci pokłon, obyś był mi życzliwy, panie mój królu. Król Dawid przybył do Bahurim. A oto wyszedł stamtąd pewien człowiek. Był on z rodziny należącej do domu Saula. Nazywał się Shimei, syn Gery. Posuwając się naprzód, przeklinał i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi króla Dawida, chociaż był z nim po prawej i po lewej stronie cały lud i wszyscy bohaterowie. Shimei, przeklinając, wołał w ten sposób, precz, precz, krwawy człowieku i niegodziwcze. Na ciebie Jahwe skierował całą krew rodziny Saula, w miejsce, którego zostałeś królem. Królestwo Twoje oddał Jahwe w ręce Absaloma, Twojego syna. Teraz Ty sam jesteś w utrapieniu, bo jesteś człowiekiem krwawym. Odezwał się do króla Abiszaj, syn Zeruj. Dlaczego ten zdechły pies przeklina pana mego króla? Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę. Król odpowiedział, co ja mam z wami zrobić, synowie Zeruj? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Jahwe mu pozwolił, przeklinaj Dawida. Któż w takim razie może mówić, czemu to robisz? Potem zwrócił się Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług. Mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje życie. Cóż dopiero ten Beniamita? Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Jahwe mu na to pozwolił. Może wejrzy Jahwe na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo. I tak Dawid posuwał się naprzód wraz ze swoimi ludźmi. Szimej natomiast szedł zboczem wzniesienia obok i przeklinał, ciskając kamieniami i rzucając ziemię. Król i cały lud przy nim będący przybył wreszcie znużony i tam odpoczął. Absalom w Jerozolimie. Absalom i cały lud, mężowie Izraela, weszli do Jerozolimy. Achitofel był razem z nim. Gdy Huszaj, Arkijczyk, przyjaciel Dawida, przyszedł do Absaloma, wołał do niego — niech żyje król, niech żyje król! Absalom pytał Huszaja. Taka twoja miłość do przyjaciela? Dlaczego nie poszedłeś za swym przyjacielem? Huszaj dał odpowiedź Absalomowi. Nie, kogo bowiem wybrał Jahwe i lud wraz z całym Izraelem, przy nim ja jestem, przy nim pozostanę. Po drugie, komuż będę służyć? Czy nie jego synowi? Jak służyłem twemu ojcu, tak będę służył tobie. Potem Absalom rzekł do Achitofela. Dajcie swoją radę, co mamy czynić. Achitofel odpowiedział Absalomowi. Wejdź do nałożnic swojego ojca, które pozostawił, by pilnowały domu. Gdy posłyszy cały Izrael, że zostałeś znienawidzony przez ojca, wtedy nabiorą mocy ręce wszystkich twoich zwolenników. Rozpięto więc Absalomowi namiot na tarasie. Absalom wszedł do nałożnic swego ojca na oczach całego Izraela. Rada Achitofela, której on udzielał, w tym czasie znaczyła tyle, co Słowo Boże. Tyle znaczyła każda rada Achitofela zarówno dla Dawida, jak i dla Absaloma. Achitofel rzekł do Absaloma, pozwól, że dobiorę sobie 12 000 ludzi i dokonam tej nocy wyprawy na Dawida. Napadnę na niego, gdy jeszcze jest zmęczony i ręce mu opadły. Tak go przerażę, że ucieknie cały lud, który jest przy nim. Wtedy uderzę na osamotnionego króla. A wszystkich ludzi przyprowadzę do ciebie, jak wraca oblubienica do swego męża. Ty nastajesz tylko na życie tego jednego człowieka. Cały naród się uspokoi. Rzecz ta podobała się Absalomowi i całej izraelskiej starszyźnie. Absalom oznajmił. Proszę zawołać Huszaja Arkijczyka, abyśmy wysłuchali, co ma do powiedzenia. Gdy Huszaj przybył do Absaloma, Absalom mu powiedział. Taką a taką radę dał Achitofel. Czy mamy zrobić to, co on mówi? Jeżeli nie, powiedz. Huszaj dał Absalomowi taką odpowiedź. Rada, jaką tym razem dał Achitofel, nie jest dobra. Potem Huszaj dodał. Znasz swojego ojca i jego ludzi. Oni są dzielni, nadto są rozgoryczeni, jak dzika niedźwiedzica, której zabrano młode. Ojciec twój to człowiek znający się na wojnie i nie spędza nocy razem z ludźmi. Ukrywa się zapewne w grocie lub w jakimś innym miejscu. A jeśli by się zdarzyło, że ktoś z naszych zostanie zabity, na pewno się to rozniesie i będzie się mówić, lud, który idzie za Absalomem, został pobity. Wtedy przelęknie się nawet najmocniejszy, który ma serce lwa. Wszyscy bowiem Izraelici wiedzą o tym, że ojciec twój jest mężny, a ci, którzy są z nim, mocni. Radzę raczej zgromadzić przy sobie wszystkich Izraelitów od Dan do Beer-Szeby w takiej liczbie jak piasek na brzegu morza. Ty osobiście dowodziłbyś nimi w walce. Napadniemy na niego w tym miejscu, gdzie go napotkamy i spadniemy na niego jak rosa, która spada na ziemię. Nie zostawimy przy życiu ani jego, ani kogokolwiek z tych ludzi, którzy są razem z nim. Gdyby ukrył się w mieście, wtedy wszyscy Izraelici pod to miasto przyniosą powrozy, ściągniemy je w dolinę, tak że nie pozostanie po nim nawet kamień. Absalom i wszyscy mężowie izraelscy orzekli. Rada Huszaja Arkijczyka jest lepsza od rady Achitofela. To Jahwe tak zrządził, by udaremnić radę Achitofela, która była lepsza, gdyż Jahwe chciał przywieść nieszczęście na Absaloma. Huszaj rzekł kapłanom Sadokowi i Abiatarowi. — Taką a taką radę Absalomowi i starszym Izraela dał Achitofel, taką a taką radę dałem ja. Teraz więc szybko wyślijcie do Dawida wiadomość. Nie zatrzymuj się tej nocy przy przejściach na pustyni. Idź dalej natychmiast, inaczej bowiem królowi i całemu jego otoczeniu mogłaby zagrażać zguba. Tymczasem Jonatan i Achimaas stali u źródła Rogel, czekając, by przyszła służąca i przekazała wieści, które oni mieli zanieść do króla Dawida. Nie mogli się bowiem pokazywać, przychodząc do miasta. Ujrzał ich jednak pewien chłopiec. Zawiadomił o tym Absaloma. Obaj więc poszli dalej w pośpiechu. Przybyli do domu pewnego człowieka, Bachurim, który miał studnię na swoim podwórzu. Weszli do niej. Potem kobieta wzięła przykrywę, ułożyła ją nad otworem studni, rozsypała na niej ziarno, tak że nic nie zauważono. Słudzy Absaloma przybyli do tej kobiety, do jej domu, pytając, gdzie jest Achimaas i Jonatan? Odpowiedziała im kobieta. Poszli dalej za zbiornik wody. Szukali ich, lecz nie znaleźli. Powrócili więc do Jerozolimy. Po ich odejściu tamci wyszli ze studni, udali się w drogę i zanieśli królowi Dawidowi wiadomość. Mówili Dawidowi, ruszajcie, przeprawcie się szybko przez wodę, bo taką a taką radę podał co do was Achitofel. Dawid więc wraz z całym swym otoczeniem wstał i przeprawił się przez Jordan. Do rana nie brakowało już ani jednego, kto by się nie przeprawił przez Jordan. Achitofel, widząc, że jego rada nie została spełniona, osiodłał swojego osła i wrócił do domu, do swego miasta. Wydawszy zarządzenia odnoszące się do swego domu, powiesił się i umarł. Pochowano go w grobie jego ojca. Przed bitwą ojca z synem. Dawid tymczasem przybył do Mahanaim, Absalom natomiast wraz ze wszystkimi Izraelitami przeprawił się przez Jordan. Dowódcą wojsk został Amasa, ustanowiony przez Absaloma w miejsce Joaba. Amasa był synem pewnego Izmaelity, któremu było na imię Jitra. Zbliżył się on do Abigail, córki Nahasza, siostry Serui, matki Joaba. Izrael z Absalomem rozbił obóz w krainie Gilead. Kiedy Dawid przybył do Mahanaim, Szobi, syn Nahasza z amonickiego Rabba, Makir, syn Amiela z Lodebar i Barzilaj, Gileantczyk z Rogelim, dostarczyli łóżek, okryć pościelowych, naczyń, garnków glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarna prażonego, fasoli, soczewicy, miodu, masła, sera owczego i krowiego. Dostarczyli tego Dawidowi i jego otoczeniu, aby się posilili. Mówili bowiem, lud na pustyni jest głodny, zmęczony i spragniony.